Od początku sensacja z CERN, że neutrina mogą być szybsze od światła, wydawała się wątpliwa. Dziś wiemy już troszkę więcej na ten temat. W nocy się dowiedzieliśmy i o tym wszystkim pan doktor Paweł Przewłocki, Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Fizyk, doktor i socjolog.
Owszem.
Ciekawe.
Ciekawe.
A to się jakoś spina?
Niespecjalnie, ale właśnie to jest ciekawe w tym wszystkim.
A co wiemy o tych neutrinach? One są rzeczywiście szybsze od światła, czy nie?
No nic nie możemy powiedzieć na pewno, jak to w nauce.
A co się stało w nocy?
Co się stało w nocy? No, w nocy wypuścili informację.
Kto?
Eksperyment Opera, który badał neutrina z wiązki, która powstaje w CERN-ie. To jest takie wielkie laboratorium, które się mieści w Genewie. Mają tam wielki akcelerator protonowy, LHC. Wielki zderzacz hadronów, o którym na pewno większość słuchaczy słyszała.
Pod ziemią, głęboko.
Pod ziemią. No nie aż tak głęboko. No ale tam trochę jest to pod ziemią. I przy okazji tego, że przyspieszają protony, to też produkują neutrina. Specjalną wiązkę neutrin.
One są jeszcze mniejsze niż protony?
No, tak można powiedzieć. Prawie nie mają masy. Prawie nie oddziałują z materią. Dlatego w ogóle ich nie odczuwamy, chociaż przez nas w tej chwili leci miliardy neutrin. Z kosmosu, z atmosfery, ze Słońca. I możemy wyprodukować taką wiązkę neutrin i puścić ją w stronę detektora, który jest 700 kilometrów dalej.
Gdzieś tam we Włoszech.
Gdzieś tam we Włoszech, w Gran Sasso. Niedaleko miasta, jak to się nazywa, L'Aquila, i które jest pewnie znane słuchaczom z tego, że tam trzęsienie ziemi było 3 lata temu. I ten detektor bada te neutrina. Przy czym nie trzeba budować żadnego tunelu. One sobie lecą tak po prostu przez ziemię. Nic im się nie dzieje, bo właśnie nie oddziałują specjalnie. No i badamy te neutrina i możemy powiedzieć o różnych własnościach ich po prostu.
No i jak oni w CERN-ie wypuścili, w Gran Sasso złapali, to wyszło na to, że one szybciej biegną niż światło.
Tak. Przy czym to nie jest
zatrzęsła się fizyka w posadach.
Troszkę się zatrzęsła. Chociaż fizycy... Jak to fizycy są sceptyczni, więc nie uwierzyli tak po prostu na słowo.
Dłubią dalej,
szczególnie, że jest wiele innych eksperymentów, które dowodzą czegoś innego. Mianowicie, że teoria względności Einsteina jest prawdziwa. I że nie ma obiektów, które mogą się poruszać szybciej niż prędkość światła.
A jakie są najświeższe doniesienia z tego?
Więc najświeższe doniesienia...
Ja
może powiem najpierw, co oni odkryli. Więc parę miesięcy temu opublikowali pracę, w której mówią, że widzą, że te neutrina lecą troszeczkę szybciej od światła. Tak bardzo mało. Tak naprawdę to jest różnica 60 nanosekund. Nanosekunda to jest 1 miliardowa sekundy. To jest naprawdę mało. To jest bardzo skomplikowany pomiar, bo tak małe odległości czasowe się mierzy w bardzo skomplikowany sposób. Trzeba tam wziąć do tego GPS, satelity, pomiar odległości, pomiar czasu, zegary atomowe. Bardzo trudna sprawa. Wobec tego oni, zanim to opublikowali, sprawdzali na różne sposoby ten swój pomiar. Więc tam sprawdzali, jakie są błędy związane z czujnikami, które są w CERN-ie, no bo tam trzeba pomierzyć czas, czujnikami, które są w Gran Sasso, w tym drugim laboratorium. Wszystko to zmierzyli i stwierdzili, że są w miarę pewni swojego wyniku, więc opublikowali. No ale dalej sprawdzali. Zmienili wiązkę na trochę inną, taką, żeby można było mieć bardziej precyzyjny pomiar. Nadal wychodziło, że są szybsze od światła. No i ostatnio, dzisiaj w nocy, okazało się, że znaleźli problem, którego dotąd nie zauważali, że w jakimś tam połączeniu pomiędzy odbiornikiem GPS, który odbiera sygnał z satelity, i maszynerią, która przetwarza te sygnały, było jakieś opóźnienie. I nie zdawali sobie wcześniej z tego sprawy. I wobec tego może to zmienić wyniki. Ale jeszcze nie wiadomo, czy zmieni, bo będą sprawdzać to w maju, bo teraz nie mogą, dlatego że wiązka nie działa. A wiązka nie działa dlatego, że jest zima i prąd jest drogi, a taki akcelerator pożera bardzo dużo energii.
To chodzi o jakiś przewód?
Chodzi o przewód, o jakieś tam połączenie kablowe pomiędzy różnymi urządzeniami. Bo to tak naprawdę taki eksperyment, taki wielki detektor, który łapie neutrina, to jest wielkie kłębowisko kabli i różnych elementów elektronicznych, czułych i tak dalej, bo takie neutrino, które oddziaływuje w takim detektorze, produkuje różne cząstki, które rozchodzą się w tym detektorze i powodują, że te elementy czułe widzą te cząstki, generują jakieś sygnały elektroniczne, później te sygnały elektroniczne wędrują po tych kablach do komputerów i wszystko jest przetwarzane. No i wszystkie te kable, opóźnienia, elektronika musi być uwzględniona przy tych obliczeniach czasowych. Bardzo skomplikowane. Ale takie są eksperymenty w tej chwili w fizyce cząstek. Wiele ludzi. Tam jest kilkadziesiąt osób, a na przykład w eksperymencie, w którym ja uczestniczę w Japonii, 500 osób jest. Nie znam wszystkich.
Reasumując to, co pisze Science, chyba zawiodło połączenie między kablem optycznym odbiornika GPS służącego do korekcji czasu prędkości neutrin, a kartą elektroniczną w komputerze, do którego dane z GPS-a były przesyłane. To tak wygląda?
Tak mówią.
Ale też nie wiedzą jeszcze na 100%.
Też nie wiedzą, właśnie dlatego będą sprawdzać. Zresztą nie tylko oni, dlatego że w samym laboratorium w Grand Sasso jest też parę innych eksperymentów, które działają na tej samej wiązce, więc będą mogły sprawdzić ten pomiar, także tam w kwietniu czy w maju, używając trochę innych zegarów atomowych, innych elektroniki do odczytu czasu. A jednocześnie będą badania prowadzone na innych wiązkach, czyli w naszym eksperymencie w Japonii i też w Stanach Zjednoczonych.
A wasz eksperyment w Japonii też dotyczy szybkości, z jaką mknął
między innymi,
neutrina?
Tak naprawdę wszystkie te eksperymenty badają głównie inny fenomen z zakresu fizyki neutrin, tak zwane oscylacje neutrin.
Otóż to jest oscylacja?
Oscylacja neutrin to jest zmiana typu jednego neutrina w drugie, ponieważ mamy kilka typów neutrin, elektronowe, mionowe i taonowe. No i one w pewien tajemniczy sposób podczas lotu przez przestrzeń czasami zmieniają, my mówimy zapach, tak naprawdę typ, czyli z elektronowego na przykład może się zrobić mionowe. No i w tej chwili eksperymenty badają, w jakim stopniu te zamiany zachodzą i dzięki temu będziemy mogli na przykład powiedzieć coś o modelach kosmologicznych, o tym, jak tworzył się wszechświat i tego typu rzeczy. To jest w tej chwili na topie w fizyce cząstek elementarnych.
A ten pana zespół w Japonii to jest jakiś międzynarodowy?
To jest międzynarodowy. Wszystkie te zespoły są międzynarodowe. To jest właśnie kilkaset osób z Japonii, ze Stanów, z Europy, także z Polski. No i zajmujemy się właśnie oscylacjami neutrin, przy czym mamy taki sam akcelerator, bardzo podobny akcelerator jak w CERN-ie.
To też musicie sprawdzić teraz ten kabel optyczny odbiornika GPS.
Ciągle sprawdzamy wszystko. Szczególnie, że jesteśmy w Japonii, więc Japończycy się bardzo starają. Są bardzo precyzyjni i zawsze wszystko jest na czas i dobrze działa ten eksperyment. Już są wyniki zresztą z niego, choć nie dotyczące czasu.
I?
No odkryliśmy pewien kanał oscylacji neutrin. Jeszcze nie ma wystarczającej, jak to się mówi, istotności statystycznej, ale jak tylko naprawimy nasze urządzenia, ponieważ było wielkie trzęsienie ziemi i niestety to trochę nas opóźniło, to zbierzemy na tyle dużo danych, żeby to potwierdzić.
I to coś zmieni?
No zmieni właśnie w tych różnych modelach kosmologicznych, no i chodzi o wiedzę. To są badania podstawowe.
I będziemy
czyli
wiedzieli...
To nie ma bezpośredniego, praktycznego zastosowania, ale zwiększa naszą wiedzę o świecie, co samo w sobie jest warte.
I będziemy wiedzieli, że jeszcze więcej nie wiemy?
Ale to fascynujące, prawda?
Bardzo. Dodaje przestrzeń.
Oczywiście.
Ale gdzieś tam na dnie ciągle tajemnica.
No ale na tym polega fizyka, prawda? Że coś tam grzebiemy i coś próbujemy wyciągnąć. Wyciągamy jedno, a okazuje się, że w takim razie trzeba wyciągnąć następne. No i po to się jest fizykiem. Właśnie, żeby szukać takich... Głód wiedzy, tak.
A jak pan skomentuje takie zdanie z Science kończące te informacje z CERN-u? Wiele jednak wskazuje na to, że współczesna fizyka, choć na chwilę zachwiana w posadach, ma się dobrze i przetrwa.
Oczywiście, że się ma dobrze. Ma się bardzo dobrze.
Dobrze, jak słyszeliśmy, że się wszystko zachwiało.
Ale to jest dobrze dla fizyki, jak się wszystko zachwieje. To byłoby źle, gdyby się nic nie zmieniało. Właśnie wtedy, kiedy się dzieje coś rewolucyjnego, to są te chwile w fizyce, kiedy jest najbardziej interesujące. I wtedy powstaje najwięcej teorii i wtedy jest ferment intelektualny. A nie, że stagnacja i wszyscy wiedzą wszystko.
Czyli trzęsienie ziemi to jest szansa.
Tak, to jest zdecydowanie tak. Czekamy na takie trzęsienia ziemi.
Na kryzysy?
Oczywiście.
I to w socjologii też tak jest jak w fizyce?
Że czekamy na kryzysy? No nie wiem,
my
w socjologii opisujemy kryzysy raczej niż na nie czekamy. Prawda? Bo tak troszeczkę się boimy o tych ludzi, których opisujemy, że jak przyjdzie kryzys, to może im tam źle zrobić. A tego nie chcemy chyba.
I to tak prosto nie przekłada jedna nauka na drugą.
No niestety nie. Ale to też jest interesujące, że się nie przekłada.
A w procesach społecznych też jest tak jak w fizyce, że każda zmiana ma swój czas? Potrzeba ileś czasu, żeby dokonać na przykład jakiejś zmiany, reformy?
No, każda zmiana ma swój czas. Na pewno jest jakiś taki prąd historii, prawda? Tak już jak to kolega Marx kiedyś zauważył.
No proszę. Doktor Paweł Przewłocki, Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję również.
Zapraszam na informacje, a po informacjach komentatorzy. Dziś Sławomir Sierakowski i Michał Kobosko. Popołudnie Radia Tok FM.